Wodzów chce być wielu, a Indian jest niewielu. Słuchajcie, de facto my mówimy o czymś niesamowicie istotnym, bo kościoły rozwijają się dzięki zdrowym zespołom i kościoły rozpadają się przez chore zespoły. Każdy, to co powiedziałem wczoraj, każdy rozłam powstaje w wyniku chorego zespołu. I każdy sukces powstaje z powodu zdrowego zespołu. To nie jest, albo będę miał zespół, albo nie będę miał zespołu. Musisz mieć zespół. Musisz mądrze dobrać ludzi. I chciałem wam teraz powiedzieć na temat, tak to nazwałem, 9 destruktywnych cech zespołu, ale 9 cech pozytywnego zespołu. Nie chcę tylko iść w taką negatywną stronę, bo możemy wyjechać stąd i możesz powiedzieć, po co mi zespół, same problemy. Ale porozmawiajmy o czymś teraz pozytywnym, bo pracujemy z ludźmi, z którymi pracujemy. A to, co powiedział tutaj przed chwilą Jurek, my żyjemy w innym kontekście. Nie da się zatrudnić ludzi, którzy będą z tobą zakładać kościół. W ogóle to jest jakieś science fiction. Tak to nie działa. W Polsce tak to nie działa. W Polsce musisz sobie zdobyć do zespołu ludzi, którzy są po prostu wolontariuszami i którzy chcą być z tobą. I teraz powiem ci, że ty jako lider zespołu jesteś odpowiedzialny za kilka rzeczy. Na pewne rzeczy nie możesz sobie pozwolić, aby one się działy w twoim życiu, a z drugiej strony musisz, pewne rzeczy musisz korygować i nie zgadzać się z pewnymi rzeczami, które będą się pojawiać w twoim zespole. Pierwsza cecha, która jest destruktywna, ale też podam wam od razu antidotum, która jest pozytywna odnośnie zespołu, jest taka, że w zespole nie możesz sobie pozwolić na bycie negatywnym. Kurczę, po tym COVID-zie ciężko się pozbierać. Nie wiem. Co w ogóle, to nabożeństwo, Panie Boże, to spotkanie, ta grupa, ta Hania jeszcze, to w ogóle jest jakiś dramat. Nie możesz tak funkcjonować. Jeśli w zespole jesteś negatywny, jeśli pojawia się cokolwiek negatywnego, to powiem ci, ty jesteś odpowiedzialny za to jako lider. Ludzie będą gadać różne rzeczy. A ty masz na spotkaniu swojego zespołu, ty masz tryskać tym, co pozytywne. Nie możesz cały czas po prostu, to jest trudne miasto. Każdy gada, że twoje miasto jest trudne. Każdy gada, że po prostu katolicyzm dominuje. Jakaś nowość. Nie ma trudnych miast. Tu jest trudność w twojej głowie. Nie ma trudnych miast. Po prostu to jest inne miasto. Bóg cię powołuje do miasta, gdzie cię powołuje i Bóg wie, że cię tam powołuje. To, że twoje miasto jest trudne, to znaczy, że ale Bóg wiedział, kogo tam wysłać. Nie ma trudnych miast. Musisz być pozytywny. Non-stop musisz być pozytywny. Musisz odkręcić tą polskość, to bycie negatywnym, musisz być pozytywny. Wiecie, mamy tendencję do wpadania po prostu w falę negatywnych rzeczy. Dla mnie te ostatnie 3 lata były naprawdę, naprawdę trudne i musiałem walczyć, aby być pozytywnym. Moja żona często do mnie mówiła, skończ, Sławek, dosłownie pierniczyć. Skończ pierniczyć, bo się tego nie da. Ja mam jeszcze taką durną po prostu tendencję do powtarzania tych negatywnych rzeczy. Mój tato tak miał. Po prostu przychodzę do niego, ale te pogody, u niego pogody to zawsze była liczba mnoga, ale te pogody, pada. Chwila ciszy, kurczę, ale pada. Ja mówię, pada. Czy to powodzi znowu nie będzie? Czy nie będzie? A pamiętasz, jak w Opolu była, jak powódź była? Pamiętam. Pamiętasz, jak trumny nawet pływały po ulicach? Bo tak było. Ja mówię, pamiętam. A te pogody. O nie, bo jak tak będzie padać, to rolnicy też.
bankructwo. I po prostu ja wychodziłem z depresją po takim jednym spotkaniu.
Ale mój tato przeżył wojnę, przeżył komunę i po prostu ja się łapię na tym samym. Po prostu, że mam tendencję do takiego powtarzania negatywnych rzeczy, bo nie pilnuję swojego serca. Ja nie mogę sobie pozwolić, to co ja mówię w domu to jest jedno, to co mówię przed Bogiem to jest drugie, ale przed ludźmi w zespole nie mogę sobie pozwolić na negatywne rzeczy. Nie krytykuj ludzi publicznie w zespole, bo zbierzesz to. Bądź pozytywny, nie bądź pesymistyczny, nie pozwalaj, no ciekawe, czy nam się to uda, ciekawe, nie? I masz takich ludzi w zespole, musisz to kontrować. Nie możesz sobie pozwolić na rzeczy, które są negatywne. Nie możesz o tym mówić, musisz tworzyć antykulturę, kontrkulturę do bycia pozytywnym. Pamiętacie historię Dawida z Siklak, gdzie jego ludzie chcieli go zabić. Oni chcieli go zabić, bo wróg najechał, po prostu zabrali tam kobiety, zabrali dzieci i Dawid jest wszystkiemu winny. Co zrobił Dawid? Ale Dawid wzmocnił się w Panu. To jest moja i twoja odpowiedzialność. Sorry, powiem to bardzo otwarcie, jak patrzę tu na ciebie, nie zawsze jesteś dla mnie atrakcyjny, jeśli chodzi o aparycję, że przyciągasz mnie, żebym cokolwiek chciał z tobą robić. Sorry, jesteśmy. Nie czuj się winny, że ty. Ogólnie mówię, tak? No ale to tak się złożyło, tak? Naprawdę, to wszystko ma znaczenie. Jeśli ty masz postawę, jeśli ty wyglądasz. Są psalmy na nutę, zabij mnie glino, nie? Czyli po prostu. No nie możemy tak funkcjonować. I teraz wszyscy się uśmiechają, jesteśmy hiperpozytywni. Do kolejnego punktu. Musimy być pozytywni. Musimy być pozytywni. Musimy być ludźmi, którzy przygotowują się na spotkanie z ludźmi zespołu. Nie marudź, nie zrzędź. Ty potrzebujesz wnieść coś zupełnie innego. To jest destruktywna cecha odnośnie zespołu. I później jak się zakazicie tym wszystkim negatywnym i później wyjdziecie przed inną grupę ludzi, no chcieliśmy wam przedstawić wizję Kościoła na kolejny rok. Nie wiadomo, czy to się uda, bo w tamtym roku się nie udało. Wojna na Ukrainie, COVID i generalnie to ja nie wiem, czy to w ogóle będzie. Też niektórzy mówią, że Pan Jezus już przychodzi. W sumie to niech przyjdzie, niech to zabierze, bo powiem ci, zabij mnie glino. Nie może tak być. Druga rzecz, teraz już poważnie. Brak szacunku. Wiele kościołów, powiem wam, wiele rozłamów powstało z tego powodu, że było kolesiostwo. To znaczy, ty w swoim zespole nie jesteś Franek, Tomek, Zdzisiu, Hania, Angelika. Ty nie jesteś. Musimy nauczyć się szacunku. Jeśli ty pozwalasz sobie mówić do ciebie jako do zwykłego ziomusia, to ludzie będą cię traktować jak zwykłego ziomusia. A Bóg cię wybrał, Bóg dał ci wizję. Ja wiem, że my żyjemy w czasach płaskich relacji, płaskiej komunikacji, gdzie jest bardziej you, tak? Na ty. Na przykład Earl Sherrocks i Tammy Sherrocks, oni do mnie cały czas mówią pastor Sławek. Ja już im kiedyś powiedziałem, ale bez przesady. Siedzimy, jemy obiad, pastorze Sławku, smakuje ci ta zupa? Tak, Earl, smakuje mi ta zupa. Nie mów do mnie, pastorze. Nie. Nie ma mowy, nigdy. Wiecie, co to jest? To jest szacunek. W twoim zespole musi istnieć kultura szacunku. My w polskich kościołach gadamy o kulturze szacunku. Ja kocham te gadki w polskim kościele o kulturze szacunku, a później jest masakra. Nie ma nic. My tutaj w tym kościele cenimy sobie kulturę szacunku. Kulturę szacunku? Facet, 8 lat do mnie nie dzwoniłeś. Kultura szacunku. Ludzie zapominają o tobie, ludzie mają cię gdzieś, ludzie cię ignorują, ludzie po prostu. Kultura szacunku jest konieczna, aby budować zespół. My jesteśmy równi w oczach Boga, ale nie co do funkcji. I później, jeśli Kościół się ma rozwijać i ty dalej jesteś dla ludzi po imieniu, Kościół ma 150 ludzi już w Jaworznie i przychodzi sobie, nie wiem, ktoś tam mówi, hej, 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 Filip, co tam u ciebie? Widziałeś ten serial? Widziałeś to? A tu jest nowa osoba. Nie może tak być. Kultura szacunku jest niesamowicie istotna. Pamiętacie, dlaczego Chrystus nie mógł czynić wiele cudów w Nazarecie? Chrystus nie mógł uczynić wiele cudów w Nazarecie, ponieważ nastąpiła po prostu familiaryzacja. Zaczęto ludzi, zaczęli Jezusa traktować, a to ten, a jego bracia to ci, a jego matka to ta, a jego ojciec to ten, a to ten. Trudno się zakłada w swoim mieście, w kościół w swoim mieście, dlatego że wszyscy cię znają. Rozmawiałem z pastorem Mirkiem Klekotem, mówi, wiesz, jakbyś tak ubrał koloratkę, to by to wszystko zmieniło. Ja mówię, no dla mnie by to wszystko zmieniło, bo ludzie by już stwierdzili, że już naprawdę odjechałem. Bo mnie tu wszyscy znają. Jagiełła zaczął chodzić w koloratce. Fajnie palma mu już tam odwaliła po całości. Dlaczego? Bo ludzie mnie tutaj znają. Ale my w kościele musimy funkcjonować w troszkę inny sposób. Ja kiedyś uciekałem od tego, aby ludzie nazywali mnie pastor, a teraz chcę, żeby ludzie mnie nazywali pastor. Oczywiście jak ktoś mnie nie nazywa pastorem, no trudno, swoje sobie myślę. Najlepiej jest, jak podchodzi do ciebie 11-latek, hej Sławek, widziałeś mecz? No ja widziałem, a jak ty widziałeś, to był twój ostatni mecz, który widziałeś. Nie no, po prostu nie można tak. Musi być kultura szacunku. W zespole macie kulturę szacunku. Brak szacunku niszczy ludzi. W zespole musi być wiadome, kto jest kto. Musi być wiadome, kto jest kto. Uwierzcie mi, ja już widziałem wiele rozłamów kościołów. Nie, że brałem w nich udział, ale widziałem. I pomagałem pastorom, którym się pewne rzeczy rozsypywały. Wiecie, co było główną rzeczą w tamtych miejscach? Był brak szacunku. Był brak szacunku. Totalny brak szacunku. Ludzie mówili sobie do pastora na ty. Wiecie, to były duże kościoły. Znaczy duże, jak na polskie warunki. A oni mówili sobie do niego na ty. Traktowali go tak, to tam. Koleś, luzik. My musimy budować zupełnie coś innego w zespole. My musimy budować zupełnie coś innego w zespole i w twoim zespole bądź człowiekiem, który kultywuje kulturę szacunku. Miej tą kulturę też szacunku względem ludzi, którzy są w twoim zespole, traktuj ich poważnie, nadawaj im szacunku, ale też daj im do zrozumienia, że potrzebujemy funkcjonować też w drugą stronę, że oni ciebie traktują z szacunkiem. Nie bądź taki cool, nie bądź taki wyluzowany, bo już wielu ludzi poległo właśnie przez to. Kiedyś Michał Kasperski fajną rzecz powiedział. Jan Chrzciciel był kuzynem Chrystusa. Oni byli kuzynami, to była rodzina. Widziałeś jakikolwiek moment w Ewangeliach, żeby Jan Chrzciciel potraktował kolokwialnie Pana Jezusa? Było zupełnie na odwrót. Oto Baranek Boży, który gładzi świata, grzechy świata. Jan Chrzciciel zawsze wskazywał na Chrystusa jako na Mesjasza, pomimo tego, że byli rodziną. Nie ma kolesiostwa. Ja nie lubię takiej kultury cool, bo kultura cool to nie jest kultura Bożego Królestwa. Trzecia rzecz. Winienie innych. To jest destruktywna. To jest, jak ty przychodzisz jako lider zespołu, pastor zespołu, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał, i ty winisz innych tylko za wszystko, co jest złe. Ty winisz, bo tu ktoś to, bo ktoś popełnił błąd. Tak, zrewidujemy sobie dzisiaj kazanie, nabożeństwo. Ty głosiłeś kazanie. No i tak, uwielbienie do bani, witanie do bani. Co to w ogóle się wydarzyło w trzecim utworze? Co tam się w ogóle stało? Po drugie, stary, jak ty zebrałeś kolektę, to ludzie chowali portfele, a nie wyciągali. Co ty w ogóle, ktoś w ogóle zauważył tych nowych ludzi, którzy tam byli? Jak ty zrobiłeś kawę z kwaśnym mlekiem, po prostu ludziom takie latte z kwaśnym mlekiem, ludzie nie wiedzieli, czy jesteśmy z kwaśnym mlekiem. Nie wiem, co mieli później, chcę unikać takich brzydkich słów, bo to są jednak ludzie kulturalni. A ty głosiłeś kazanie, ale nawet o nim nie wspominasz. Wszystko było do bani, ale o twoim kazaniu nie wolno mówić. Ja wam mówię z autopsji, bo tak było. Jak my zaczęliśmy zmieniać Kościół, to czepiałem się każdej rzeczy, ale wara od mojego kazania. To było podświadome, ja nie musiałem nic mówić. Nikt tego nie dotykał. Chore. Ja miałem pretensje do wszystkich innych. Chore, czyli ja wszystkich innych winiłem, ale nie brałem odpowiedzialności za swoje błędy. Nauczyłem się jednej rzeczy. Jeśli chcesz budować zespół, w którym będzie autentyczność i zdrowie, nie bój się przyznawać do swoich błędów. Ja wczoraj zaprosiłem pastora Jurka Tarnowskiego i ekipę ze Świnoujścia do naszego nowego domu, bo Łukasz nam tam pomagał. Mówię, to chodźcie, to zobaczycie, jesteście jeszcze ze Świnoujścia. I po prostu moja żona po tym spotkaniu powiedziała mi, Jagiełła, ty jesteś po prostu chory, chory psychicznie. Zapraszasz gości, jednego besztasz po prostu na oczach wszystkich, wszyscy to widzą, wszyscy to słyszą, besztasz, ten chłop ma dużo dystansu do siebie i wie, kim jest w Chrystusie, ale ci ludzie ze Świnoujścia, ty sobie w ogóle wyobrażasz, co oni musieli myśleć? Pomyślałeś, dlaczego oni tak szybko się zwinęli? Ja mówię, no byli zmęczeni, to długa podróż ze Świnoujścia. Zachowałem się po prostu strasznie. Nie będę tu winił, albo ja byłem zmęczony, albo nie to, albo nie to, albo nie to, albo nie to. Weź odpowiedzialność. Po prostu popełniłem błąd. Widzisz, co się dzieje, kiedy publicznie ktoś się przyznaje do błędu? Uwalnia to innych ludzi do przyznawania się do błędów. Nie możemy tworzyć kultury pozbawionej autentyczności. Tak samo jak wszyscy inni w twoim zespole, mamy tendencję do tego, żeby narobić głupot. Przyznawaj się do błędów. Nie szukaj winnych. To tak jak trochę Adam i Ewa w Ogrodzie Eden. Adam mówi, bo żona mi kazała. Bo, nie żona jeszcze, Ewa mi kazała. Ewa mi kazała. Ewa mówi, to nie ja, to wąż mi kazał. No, wąż już nie miał na kogo zwalić, to się czołga do dzisiaj. To po prostu... Żyjemy w cyklu, powiem ci, to jest totalna niedojrzałość, jak nie potrafisz wziąć odpowiedzialności za swoje błędy. Nie szukaj winnych. Jeśli popełniłeś błąd, to się przyznaj do tego, że popełniłeś błąd. Czwarta rzecz. Destruktywną cechą w Bożym Królestwie i w zespole jest pycha. Kiedy pycha jest motywatorem, to Bóg jest tym, który się tobie przeciwstawia. Kiedy pycha jest po prostu motorem, jeśli ty jesteś pysznym człowiekiem w swoim zespole, że masz takie przeloty jak, no wiecie, gdyby nie ja, to was tu nie ma. Gdyby nie ja. To jest pycha. Nie może być pychy. Pycha nie może być częścią, nie może być cechą w zespole. Nie może tak być. Nie może tak być. Z drugiej strony, jeśli funkcjonuje pokora, jeśli funkcjonuje uniżenie w zespole, to jest to bardzo, bardzo, bardzo zdrowe. Okej? Jesteście ze mną? Ma to sens? Ma to sens? Kolejna rzecz. Destruktywna rzecz w zespole to jest brak wizji. Jak ty nie masz wizji, jak ty w ogóle... Ludzie nie wiedzą, po co my się w ogóle spotykamy, jaki jest cel, że my się spotykamy, co my chcemy osiągnąć. Jak nie ma wizji, to Biblia mówi o tym, tam gdzie nie ma wizji, lud się rozprzęga. A po co wy się spotykacie? Po co ten Kościół będzie istnieć? Żeby przynieść chwałę Bogu. No super, a tak konkretnie? Co wy chcecie w ogóle zrobić? Co wy chcecie konkretnie zrobić? No chcemy założyć Kościół, no ale to jaki będzie ten Kościół? Co to ma być za Kościół? Bóg zanim wybuduje coś na zewnątrz, to najpierw montuje to w twoim sercu. Najpierw musi być, wizja rodzi się w twoim sercu. Najpierw ona musi być w twoim sercu. Jaka jest wizja, co my w ogóle chcemy? Ja pamiętam, jak my jeszcze zaczęliśmy się spotykać w takim drugim budynku, który wynajmowaliśmy. Nas tam było, ja nie wiem, może 40 osób. Ja przychodziłem i ogłaszałem. I tam było miejsc na jakieś 80 ludzi. I głosiłem i często wrzucałem tego typu historie. Już niedługo będziemy potrzebować dwóch nabożeństw, bo się nie będziemy tu mieścić. Wszyscy tylko, aha, okej, okay, fajnie. To się w końcu stało, że już nie mogliśmy się mieścić na jednym, musieliśmy mieć dwa nabożeństwa, ale do czego zmierzam? Zasiewałem wizję, że my zmierzamy do czegoś więcej. Zasiewałem wizję, że Bóg nas nie powołuje tylko do Olesna. Bóg nas powołuje też do innych miast, które są dookoła. Wizja jest motorem. Jeśli ty nie masz wizji, nie może być twoją wizją, chcemy założyć kościół tutaj i przynosić chwałę Bogu. To nie jest wizja. Po co w ogóle wy istniejecie? Jaki jest cel? Co wy chcecie zrobić? To nie jest ekscytujące. Wiecie, ja się czasami zastanawiałem, dlaczego... My mieliśmy, kiedy zakładaliśmy kościół, mieliśmy mnóstwo ludzi, którzy byli w liceum. Wtedy jeszcze trzeba było chodzić do liceum, nie można było przyjść do pani dyrektor i powiedzieć, ja już do szkoły nie będę chodził, teraz będę już indywidualnie się uczył. To nie były takie czasy. Trzeba było chodzić do szkoły. A więc naturalne w małym mieście jest to, że ludzie chodzą do szkoły, w liceum, a później idą na studia i już nie wracają. To było naturalne. Norma. I idą do dużych miast. A duże miasta później się cieszą wzrostem kościoła. Tak? To aż moja uraza. Natomiast prawda jest taka, moi drodzy, prawda jest taka, że ci ludzie, którzy u nas kończyli szkołę, poszli na studia i zostali ci, których może trochę omamiłem i oszukałem, ale czułem, że Bóg tego chce, że mam to tak zrobić. Ale posłuchaj. Ale posłuchajcie, co zrobiłem. To było Boże. Dzisiaj można to różnie interpretować, ale dali się złapać. Modliłem się, mówię, Boże, co ja mam zrobić, żeby ci ludzie zostali? I wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, zacznij ich traktować poważnie. Zacznij ich traktować poważnie. I stworzyłem pierwszy zespół w kościele Kanaan, który był zdrowy. To była średnia wieku, było 18. Wybrałem ludzi, których chciałem, aby oni zostali i budowali ze mną kościół. I oni zostali. I większość z nich jest do dzisiaj. Niektórzy tam odpadli i chwała Bogu, że odpadli. To nie było od Pana. Bo się wyprowadzili różne rzeczy, ale ci, którzy chciałem, żeby zostali, oni zostali. Wiecie, dlaczego oni zostali? Bo sprzedawałem im wizję. Mówię, my kiedyś zbudujemy tu kościół, który będzie dużym kościołem, będziemy mieli wpływ i siałem wizję. Oni zostali nie ze względu na to, że ja byłem fajny, bo byłem i jestem, ale ze względu na to, jaka była wizja. Wizja ich pociągnęła. Więc później pojawiło się 700 miast, oni, wow, w końcu jest to, robimy to, wow, super. I ekscytacja. Ludzie oddają swoje życie wizji. Jeśli nie ma wizji, to nic z tego nie będzie. Każdy, musisz snuć wizję. Jakie filmy kręci Hollywood, jeśli chce nas zainspirować? Braveheart, film, który widziałem wiele razy. Co jest ekscytujące w Braveheart? Że William Wallace wyszedł i powiedział, Szkocja będzie wolna. I ludzie szli za wizją. Ludzie szli za wizją. Wiecie, dlaczego 700 miast spowodowało, że jest tutaj, jest Earl i Temi tutaj wśród nas? Oni nie przyjechali tutaj, żeby zdobywać Olesno. To jest taka wizja, wiecie, no fajnie, fajnie. Ale to, co ich pociąga, to jest wizja założenia 700 kościołów w Polsce. To, co jest ekscytujące w Stanach Zjednoczonych, to jest wizja założenia 700 kościołów, gdzie nie ma tych kościołów w Polsce, w tych miastach. To jest ekscytujące. Wizja jest ekscytująca. Ty musisz mieć wizję. Każdy zespół musi mieć wizję. Musisz sobie zadać pytanie, dlaczego my robimy, co robimy? Dlaczego my to robimy? Dlaczego? Po co my to robimy? Jeśli nie ma wizji. Przysłów 29:18. Gdy nie ma proroctwa, gdy nie ma wizji, lud ginie, a kto przestrzega prawa jest błogosławiony. Gdy nie ma proroctwa, inne tłumaczenia Biblii mówią, że tam, gdzie nie ma wizji, lud się rozprzęga. Ludzie nie wiedzą, po co żyją. Ludzie nie wiedzą, po co my w ogóle robimy to, co robimy. Amen? Kolejna rzecz to zniechęcenie kontra zachęcenie, kontra zachęta. To jest normalne, że będziesz zniechęcony. Bądźmy ludźmi. To jest normalne, że masz momenty, kiedy jesteś po prostu totalnie, totalnie zniechęcony. Ale bądź zniechęcony przed Bogiem i w domu. Jeśli przyjdziesz zniechęcony do swojego zespołu, to twój wpływ się uwolni i będziecie wszyscy zniechęceni. Nie możesz być zniechęcony. Nie możesz być zniechęcony. Nie możesz, jeśli zespół jest zniechęcony, to nic nie zrobisz. Jest taka historia i nie chcę jej opowiadać, bo nie pamiętam nazwisk, nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Sparafrazuję ją w taki banalny sposób. Pewnego razu pewien podróżnik zabrał ze sobą załogę około 200 ludzi i wyruszyli, aby... To był początek lat, początek XX wieku. I wyruszyli, aby odkryć chyba biegun północny, aby to zbadać. Pojechali, statek uderzył w krę, tu nie chodzi o Titanic, statek uderzył w krę i się zatrzymali w miejscu. Plus był w tym wszystkim taki, że wypłynęli już jakby z takich głębokich wód i ugrzęźli jakby na lodzie. Wszyscy zniechęceni, wszyscy przerażeni, wszyscy po prostu mówią, no i co teraz? I kiedy czytałem ten artykuł o tym gościu zaczął tworzyć, każdego dnia były jakieś gry, każdego dnia były jakieś konkursy, każdego dnia rozpoczynał się jakiś konkurs, który trwał tydzień, ludzie brali w tym udział po to, żeby... odciągać ich myśli od tego i ciągle sprzedawać wizję i ciągle ich zachęcać tym, że przyjdą ci, którzy nas wyratują. I powiem wam, ta historia się chyba kończy po 100 dniach. Połowa tych ludzi zginęła, ale połowa została ocalona przez kapitana, który organizował dla nich gry i ich ciągle zachęcał, ciągle ich podnosił, ciągle ich inspirował. Zachęta to jest język, który jest nieużywany przez wielu ludzi. Język ojczysty dla szefa zespołu to jest zachęta. Wiecie, dlaczego to jest tak istotne? Bo jeśli chcesz kogoś skorygować, a nigdy go wcześniej nie zachęcałeś, to jest to bardzo, bardzo negatywne i ten człowiek od razu postrzega cię jako wroga numer jeden. Ale jeśli kogoś dużo zachęcasz, a później zwracasz mu uwagę, to on nawet tą korektę traktuje jako zachętę. Musisz, jak się wrzuca ogórki do zaprawy, wrzucaj, to ta zaprawa jest zachętą. Musi to być. A cokolwiek widzisz, pozytywnego, krzycz. Cokolwiek widzisz negatywnego, zostaw dla siebie i porozmawiaj prywatnie. I to jest znowu w Polsce. Wiecie, ja się nie czaruję. Większość z nas nigdy nie była zachęcana. Większość z nas nigdy nie była zachęcana, bo my żyjemy w takiej kulturze. Jak Amerykanie do nas przyjeżdżają i mówią do nas coś pozytywnego, gdzie jest haczyk? Czego oni ode mnie chcą? Coś tu jest, nie? On cię zachęca, wow. Gdzie tu jest haczyk? Co on ode mnie chce? I już diabeł zabiera cię w podróż myśli. Na pewno chodzi o to. Albo nie, albo chodzi o to. Oni na pewno chcą tu przyjść, na i później mi zabiorą kościół. Chore myślenie. Dzisiaj rano mój Filip pisał sprawdzian z matematyki. Ma 11 lat. Oczywiście nauczyciele nie ma już kiedy poprawić tego sprawdzianu, bo już są prawie wakacje, to sobie nauczyciel z matematyki wymyślił sprawdzian z całego roku. I ta ocena jest decydująca na cały semestr. Chyba go przeniosę na takie zdalne nauczanie. No i teraz tak. I budzę się i ja mówię, Filip, jak ty się czujesz z tym sprawdzianem? No na 15 zadań, 14 zrobiłem i mówi do mnie, ale boję się, tata. Jak popatrzył na mnie, ale boję się, tata, tego sprawdzianu. Nie wiem, co dostanę. Ja mówię, okej, spokojnie. I wiecie, jaki miałem sen w nocy? Że dostał banie. Obudziłem się rano, on później wstaje i teraz mówię, Filip, mogłem tak powiedzieć. Mogłem tak powiedzieć, tak byłoby po polsku. Jeszcze tam komunarz, po prostu, Filip, nic się nie przejmuj ze swoim sprawdzianem, śniło mi się, masz banie. Ale nie powiedziałem mu tego. Naprawdę, miałem wybór. Naprawdę, mój mózg jeszcze to musi przeanalizować. Powiedzieć mu o tym i go totalnie dobić, czy mu nic nie mówić o tym śnie. Więc nic mu nie powiedziałem. Mówię, może Boże, chociaż raz przez sen do mnie przemówisz, bo Bóg nie mówi do mnie przez sny. I wybrałem nic nie mówić. Jak dostanie banie, to będę mógł powiedzieć, Pan mi to objawił. A jak nie dostanie bani, to będę miał znowu potwierdzenie, Bóg nie mówi do mnie przez sny. Wiecie, o co chodzi. Jak widzisz coś pozytywnego, krzycz. Zachęcaj ludzi w swoim zespole. Może nie rób tego na Facebooku, bo to jest żenujące. To jest naprawdę żenujące, że ty całemu światu musisz ogłosić, że twój kościół, że ty coś tam, że ten, dziękuję ci za to i hashtagujesz ten, naprawdę jesteśmy ten i tego. Po prostu lepiej jest coś przyhasztagować, niż powiedzieć w oczy. Taka jest prawda. Co to jest za problem na Facebooku coś napisać? Ja się ciągle uczę zachęty, ciągle mój mózg się musi zmieniać, ale musisz kontrować kulturę zniechęcenia i siania zniechęcenia. Siódma rzecz jest taka, bardzo ważna, to jest destruktywne, brak twojej integralności, brak twojego charakteru. Wczoraj jeszcze z Ronim rozmawialiśmy wieczorem, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i doszliśmy do takiego wniosku, nie pamiętam dokładnie kontekstu tej rozmowy, że twoja charyzma może przyciągnąć ludzi. Ale tylko twój charakter sprawi, że oni z tobą zostaną. Charyzma przyciąga ludzi na chwilę. Charakter spowoduje, że ci ludzie zostaną z tobą. Pamiętam, jedno z pierwszych słów, które Bóg do mnie powiedział odnośnie Kościoła, było takie, nie dostosowuj się do standardów tego Kościoła. Nie dostosowuj swojego życia do standardów tego Kościoła. Ty masz być liderem, ty masz wytyczać standardy, a nie podążać za standardami, które tworzy twój Kościół. Powiem ci tak, Bóg traktuje twój charakter bardziej poważnie niż myślisz. To jest teraz moje silne przekonanie. Największym powołaniem w twoim życiu jest stać się bardziej podobny do Chrystusa każdego dnia. To jest największe twoje powołanie, to jest twój charakter. Bóg jest zainteresowany przemianą twojego charakteru bardziej niż twoim namaszczeniem. Namaszczenie to jest coś, co pochodzi od Niego, a charakter to jest coś, co Bóg tworzy z tobą tutaj na ziemi. Nie ma roku, gdzie by jakiś wielki pastor nie upadł. Nie ma roku, gdzie by jakiś wielki pastor nie upadł. Dlaczego ci ludzie upadają? Kwestia charakteru. Kwestia charakteru. Pamiętam, jak zakładaliśmy kościół, byliśmy malutką grupką wtedy. Pamiętam, było to jeszcze u mnie w naszych 30 metrach kwadratowych. I nie wiem, czy pamiętacie, ale były popularne kiedyś takie filmy Divixy. Ktoś pamięta? Nie? Nie pamiętacie? Jak nie pamiętacie? Bo kiedyś były płyty na CD w formacie DivX. Ludzie to kopiowali z jakichś DVD albo szarpali z torrentów i tak dalej, i tak dalej. No i ja po prostu, mieszkanie było małe, także ci wszyscy ludzie przychodzący do nas na grupę widzieli, co ja tam mam. A ja miałem niezłą kolekcję DivX-ów. Miałem 70 DivX-ów, pamiętam, teraz wam powiem, dlaczego pamiętam. Miałem 70 tych DivX-ów. I oni przychodzą, łebki z liceum, i mówią, no, fajnie, czyli można mieć DivX-y, a ja słyszałem, że to jest nielegalne. No i teraz masz do wyboru. To zależy.
Nie, aż te ściemy zależy. Po prostu
to zależy, to jest najbardziej popularne słowo obecnie w chrześcijaństwie. I tak, tak. Jestem homoseksualistą, ale to nie jest grzech, bo to zależy. Nie, nie, nie. Tak. No ja mówię, no z tego co wiem, to rzeczywiście to jest nielegalne. No ja właśnie czytałem, że to jest nielegalne. No ale jak ty masz, to jest chyba okej, nie? I ja mówię, to chyba nie jest okej. Wziąłem te 70 DivX-ów, wziąłem całą ekipę, poszliśmy pod śmietnik, który już dzisiaj nawet nie istnieje. Wziąłem te wszystkie DivX-y i jeden po drugim wrzucałem do śmietnika. Powiedziałem, chłopaki, to był mój błąd, to jest nielegalne, to jest grzech. I zrozumiałem jedną rzecz, to, że o tym mówię, to zrozumiałem wtedy jedną rzecz. Ja ustanawiam standardy. Ja ustanawiam standardy. Nie w legalistyczny sposób, bo ja nie widzę tutaj w ogóle legalizmu w tym. To jest po prostu łamanie prawa. To jest łamanie prawa. To, co ja robiłem, to było łamanie prawa. Brak integralności, brak charakteru w zespole niszczy wszystko. Naprawdę, niszczy wszystko. Twój charakter jest niesamowicie istotny. Moje życie, nie wiem, jak patrzysz na wymogi odnośnie diakonów i biskupów, tutaj głównie chodzi o charakter, nie o twoje umiejętności. Dla mnie apostoł Paweł to jest jakiś szok. On, żeby nie być brzemieniem dla kogokolwiek, wyrabiał namioty. Sam się utrzymywał, żeby nie być po prostu dla nikogo brzemieniem. Później, jak Kościół powstawał i się odbijał, nie musiał już wyrabiać tych namiotów, ale na samym początku Paweł ciężko, ciężko pracował. To bardzo dużo pokazuje. Kochani, charakter ciągle ma znaczenie. Charakter ciągle ma znaczenie. Ósma destruktywna rzecz, do której my tam mamy. Chwilę jeszcze mamy. Nie, jeszcze nie minęło. Zgorzknienie przeciwko przebaczeniu. Widziałeś kiedyś zgorzkniałego człowieka? Zgorzknieni ludzie są zawsze smutni. Bitter people are always sad. Zawsze są smutni. Zawsze. Zgorzknienie zabiera ci radość. Zgorzknienie powoduje, że ty o niczym innym nie potrafisz myśleć. I znowu, jeśli chcesz budować zdrowie w zespole, to jesteś pierwszy do przebaczania. Musisz, to nie chodzi o to, że ty masz przebaczać. Chodzi o to, że masz chodzić w przebaczeniu. Musisz chodzić w przebaczeniu, bo ludzie będą cię ranić. Ludzie będą cię ranić. Będziesz miał mnóstwo sytuacji, kiedy ludzie będą cię ranić. Ale ty musisz kultywować przebaczenie. Nie możesz sobie pozwolić na zgorzknienie. To, co wczoraj Roni wczoraj mówił o zranionym sercu. Zgorzkniały człowiek głosi tragiczne kazania, w którym jest tylko śmierć. Śmierć, 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 potępienie i śmierć. Ludzie, którzy i osąd, ludzie, którzy chodzą w przebaczeniu, niosą życie. Ja przez całe moje chrześcijańskie życie odkryłem kolejną rzecz, że Bogu o wiele bardziej zależy na tym, abym ja żył w przebaczeniu, niż na tym, żebym ja się dobrze z tym czuł. Przebaczenie i twoje uczucia to jest bardzo często sprzeczność, ale przebaczenie z decyzją. Jak myślisz, Pan Jezus się czuł na krzyżu, umierając? Świetnie się tam czuł, ale robił to, co właściwe. Umierał za grzechy moje, twoje i całego świata. Przebaczenie to jest decyzja. Nie możesz pozwolić sobie na to, aby nieprzebaczenie było w twoim sercu. I ostatnia rzecz odnośnie pozytywnych i destruktywnych rzeczy w zespole. To jest plaga. Kiedyś w czasie uwielbienia miałem takie silne wrażenie, jak Bóg do mnie mówił, naucz swoich liderów, aby służyli z pozycji swojej tożsamości, a nie z pozycji szukania aprobaty. To jest bardzo mądre. Nie moje, Boże, ale bardzo mądre. Służenie ludziom z pozycji tożsamości w Chrystusie, a nie z pozycji szukania aprobaty. Zauważcie jedną rzecz, Ewangelia Jana 13, rozdział, wersety od 3 do 4. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Po pierwsze, Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Po drugie, wiedział, że wyszedł od Boga. A po trzecie, wiedział, że do Boga odchodzi. Wiedział o trzech rzeczach, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiecie, co to znaczy, że Ojciec przekazał wszystko w ręce Jezusa? To znaczy, że przekazał Mu władzę nad całym wszechświatem. Wszystko. Dalej Biblia mówi o tym, że wiedział, że wyszedł od Boga i wiedział, że do Boga odchodzi. I teraz jest szok w całej narracji. W tych okolicznościach, właśnie w tych okolicznościach, właśnie w świadomości, że Ojciec mu wszystko przekazał, właśnie w świadomości, że od Boga wychodzi, w świadomości, że do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył swoje wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim i dalej Biblia mówi i zaczął umywać nogi uczniom. Prawdziwi słudzy służą, to są ludzie, którzy wiedzą, jaka jest ich tożsamość w Chrystusie. Jaka jest ich tożsamość w Chrystusie? Jeśli nie wiesz, jaka jest twoja tożsamość w Chrystusie i budujesz swoje poczucie tożsamości na tym, że za chwilę będziesz pastorem, no i co z tego? Co z tego? Jest jedna tożsamość, która się nigdy nie zmieni w twoim życiu i na tym buduj swoje życie. Wiecie, co to jest? To jest tożsamość taka, że jesteś Bożym synem i Bożą córką. To się nigdy nie zmieni. To, że ja dzisiaj jestem pastorem, to się zmieni. Mam nadzieję, że to się zmieni. To, że dzisiaj jestem szefem projektu 700 miast, to się zmieni. To, że dzisiaj jestem ojcem moich dzieci i widzę je często, to też się zmieni. To, że jestem mężem mojej żony, teraz zabrzmi to radykalnie, to też się zmieni, bo w końcu albo ja, albo ona przestaniemy żyć na ziemi. Wszystko się zmienia w twoim życiu. Jedna tożsamość się nie zmienia, że jesteś synem i córką Pana Boga. I z tego musisz czerpać i z tego masz służyć ludziom. Nie szukać aprobaty. Wiecie, dlaczego ja mam problem z ludźmi, którzy na przykład byli kiedyś, ktoś był kiedyś alkoholikiem, to ręka do góry, żebym cię nie obraził. Nie widzę. Jeśli weźmiesz sobie do zespołu ludzi, którzy byli alkoholikami, przeszli przez AA i już nie są alkoholikami, chwała Bogu, tylko jest jeden problem. Wiecie, gdzie jest problem? Problem jest z tożsamością tych ludzi. Naprawdę, to nie jest to, że oni są źli. Oni potrzebują dużo więcej czasu, aby pewne rzeczy przeprocesować w swojej głowie i zrozumieć, że oni już nie są alkoholikami. Ja rozmawiałem z Markiem Tomczyńskim, który jest jakby specjalistą odnośnie ludzi uzależnionych. Ja mówię, powiedz mi, Marek, lata temu z nim rozmawiałem, jak to jest? Z jednej strony jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy Jego synami, a na AA mówi się o tym, że jestem alkoholikiem. Nie, że byłem, jestem alkoholikiem. I Marek Tomczyński mi odpowiedział w żydowski sposób. Mówię, to jest bardzo dobre pytanie. No, koniec. Pływajcie w tej głębi. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jakbyś tutaj miał pastora, który próbował sobie zbudować zespół i miał w tym zespole ludzi, którzy byli bezdomni, którzy byli uzależnieni, którzy byli alkoholikami i narkomanami, tam są pewne dysfunkcje, które potrzebują bardzo dużo czasu, zanim to się zmieni. Ci ludzie naturalnie będą szukać aprobaty i będą robić wszystko, żeby udowodnić swoją wartość. Potrafią, no jak jest rywalizacja i próba, tak, ty miałeś tego typu historię. Naucz ludzi służyć z miejsca, że są synami i córkami Pana Boga, a nie z miejsca, że oni cokolwiek muszą udowadniać. Skoro modliłeś się, skoro Bóg ci pokazał tych ludzi, skoro ich wybrałeś, oni nie muszą nic udowadniać. Ludzie nie muszą przede mną niczego udowadniać. Ja wiem, jacy oni są. Ja modliłem się, Bóg mi ich pokazał. Służba to nie jest wyścig szczurów. Chore rzeczy się dzieją. Dlaczego rozwinęła się tak bardzo kultura liczb w Kościele? 200 ludzi na nabożeństwie. 16 ochrzczonych. Wow! Stary. Ktoś się ostatnio pochwalił i z Ronim tak siedzimy i gadamy i Ronim mówi tak, napisz mu na dole coś takiego. Wszystko będzie dobrze. Bóg jest Bogiem małych początków. Wszystko będzie dobrze. Co to jest 200 ludzi skupionych w jednym miejscu, w mieście, które ma milion ludzi? Tak szczerze, jeśli idziemy w tą stronę, no to używają, o co chodzi w ogóle? My zostaliśmy powołani do odpocznienia. Ja powiem wam, że Bóg mnie tak przemielił przez ostatni czas, ale głównie mnie przemielił przez ludzi, którzy odeszli. Nie przemielił mnie przez sukces, ale przemielił mnie przez brak sukcesu. To mnie przemieliło, że ja zaczynam odpoczywać. Że ja zaczynam rozumieć, że to nie jest żaden wyścig. Zaczynam rozumieć, że wszystko ma swój czas. I zaczynam rozumieć, że jeśli Bóg będzie chciał mi dać wzrost, to dla Niego to jest tylko moment. Ale przestaje budować swoje poczucie wartości, przestaje budować swój prestiż w oparciu o to, co osiągnąłem, jaki jest mój kościół. Ja zakładałem kościół, kiedy nie było Facebooków, kiedy nie było Instagramów i chwała Bogu za to. Jak ja nie trawię niedziel na Facebooku, to jest taki cyrk. To jest taki cyrk. Zawsze pastor Paul Bartlett mówił, no niedziela to święto Kościoła. Wszyscy wrzucają zdjęcia, to odpowiednie zdjęcia. Wiecie, jak ja mogę mieć po prostu 12 osób na nabożeństwie i zrobię sobie tu zdjęcie i to dobrze wygląda. Mogę sobie też, tam jak siedzi większość, to sobie tu mogę zrobić zdjęcie, tak? I widzę ludzi, którzy niemądrzy pastorzy robią czasami zdjęcia z tyłu. To jest niemądre, to widać wszystko. O co chodzi w ogóle? Buduj zespół ludzi świadomych swojej tożsamości w Chrystusie. Bóg ma swoje sposoby, naprawdę, Bóg ma swoje sposoby, aby pokazać ci, gdzie jest prawdziwa twoja tożsamość. Amen?